Chwała niech będzie Bogu naszemu, że nas dzisiaj na tym miejscu zgromadził, że nam daje swoje święte Słowo, wypełnia nas Duchem swoim świętym. Będziemy rozważali Słowo Boże, które jest zapisane w Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 24 do 33 wersetu. A Słowo Boże mówi tak: nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan. Jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników. Przeto nie bójcie się ich, albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia, co słyszycie na ucho, głoście na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwóch rubli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, a ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Fragment Słowa Bożego, który często czytamy, często nam się Biblia może w tym miejscu otwiera, ale powiem tak. To jest słowo, które w zasadzie ukierunkowuje nasz sposób działania na tym świecie. Jest ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że są tacy, którzy mogą nam zaszkodzić, są tacy, których nie musimy się bać, bo nic nam zrobić nie mogą. Zupełnie nic nie mogą zrobić i groźba ich do niczego nie prowadzi. Na przykład diabeł, szatan może nam coś zrobić. Jeśli Jezus Chrystus mieszka w twoim sercu, to absolutnie nic. Zupełnie nic. Dlaczego? Bo jesteśmy na dwóch różnych płaszczyznach. Jesteśmy na innych poziomach w ogóle, duchowych poziomach. On nie ma zasięgu, nie ma możliwości działać na nas, chyba że jako doświadczenie zostanie dopuszczony do takiego działania, jak kiedyś został dopuszczony do działania w życiu Joba, prawda? Ale czy Bóg powiedział, no rób co chcesz, nawet możesz go zabić, nieważne, możesz wszystko robić. Przecież Bóg nigdy czegoś takiego nie czyni względem swoich dzieci, względem tych, którzy mu są wierni. Bóg dopuszcza działanie, ale w ograniczony sposób. Mówi dotąd, a dalej nie masz prawa się posunąć. I dlatego wiedz, że jeśli jesteś doświadczany w tym życiu, jeśli masz jakąkolwiek chorobę czy jakiekolwiek doświadczenie, działa to zawsze do punktu, w którym Bóg powiedział stop. I nie ma żadnej możliwości, dlatego Słowo Boże mówi, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Jeśli znasz kogoś, kto może zabić ciało, to się go nie bój. Tak mówi Słowo Boże, to się go nie bój. Bo jeśli nawet zabije twoje ciało, nic więcej ci zrobić nie może. Możesz powiedzieć, a no to jak zabije mnie, no to jak, to co można więcej zrobić, nie? Ale przecież ty nie masz tylko tego życia tu na ziemi, ale masz życie wieczne, prawda? Chyba że nie wierzysz, że masz życie wieczne. I tu staje problem, prawda? Bo albo przyjąłeś Jezusa Chrystusa całym swoim sercem i dla ciebie nie ma żadnej wątpliwości, że jesteś zbawiony, albo po prostu masz wątpliwości co do swojego zbawienia. Wtedy będziesz się bać, że ktoś może uszkodzić twoje ciało. Ale sam Jezus Chrystus powiedział, samo Słowo Boże mówi, że Bóg posyła swoich posłańców, żebyś nie uraził swojej nogi o kamień. A więc Bóg chroni ciebie nawet na tej ziemi. Ile tu świadectw na tym miejscu słyszeliśmy, że jakiś wypadek samochodowy, że jakieś takie czy inne zdarzenie, a żyjecie? No żyjecie. Dlaczego? Bo jesteście w rękach Bożych. I to jest właśnie to, co musimy zdawać sobie sprawę. Łukasza 6, rozdział 40, werset mówi, nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz. A więc jeżeli chcesz być dobrze przygotowany do nieba, do królestwa, do życia w wieczności, to wystarczy, że będziesz przygotowany tak jak mistrz, czyli Jezus Chrystus. A więc wystarczy, nie musisz być lepszy od Jezusa Chrystusa, wcale nie musisz być doskonalszy od Jezusa Chrystusa, wystarczy, że będziesz jak Jezus Chrystus. Jesteście pocieszeni? Weź tu, zrób coś w swoim życiu, żeby być takim jak mistrz, jak Jezus Chrystus. Ale trzeba w tym kierunku podążać. Do tego wszystkiego przychodzi Duch Święty i wzmacnia ciebie. I wiele rzeczy, których byś nie mógł zrobić, na przykład czy możesz wygonić demony? Ty, jako człowiek. No nie możesz wygonić demony. A jeśli masz Ducha Świętego w sobie, to możesz wygonić. Widzimy, na czym to polega, ta nasza niedoskonałość i udoskonalenie przez Boga. Dlatego nie bójcie się, możemy być podobni do mistrza. Możemy być całkiem podobni jak mistrz. Tylko byśmy wykonywali Jego wolę, a więc te uczynki, które On nam nakazuje, i byli pod mocą Ducha Świętego, wypełnieni mocą Ducha Świętego. I to są te dwa warunki, które powodują, że stajemy się tak jak mistrz. I lepsi od Jezusa Chrystusa wcale nie musimy być, no i nie będziemy, żebyśmy to dobrze wiedzieli. Jana 13, rozdział 16 i 17 werset mówi: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad Pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli poseł byłby większy od tego, który go posłał, to by nie poszedł. Po prostu by nie poszedł. No ja nie mogę wysłać prezydenta, żeby gdzieś tam poszedł, prawda? No czy mogę wysłać prezydenta? Mogę sobie mówić, ale on mnie i tak nie posłucha. Dlaczego? Bo on jest większy niż ja. Nie chodzi o wzrost, ale o tą godność, którą otrzymał, prawda? Także wiedzmy o tym, że większy jest ten, który nas posyła. A kto nas posłał? Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. To jest posłanie. Kto nas posłał? Jezus Chrystus. A więc wniosek jest jaki? Że Jezus Chrystus jest większy niż ja. No to jest logiczne, prawda? To jest zupełnie logiczne i proste. Ale musimy tak żyć, żeby to wyraźnie było widziane. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Jeśli to wiecie, to postępujcie zgodnie z tym. Cały czas Jezus Chrystus musi mieć do powiedzenia coś w naszym życiu. Cały czas musi nas posyłać, cały czas musi nas inspirować, cały czas musi nas używać na swoją chwałę. To On musi nas skierowywać do konkretnego działania. To On, to Jezus Chrystus musi nas usprawniać i powodować, żebyśmy szli i opowiadali tą Ewangelię, żebyśmy działali w mocy Bożego Ducha Świętego. A więc, żeby działać w mocy Ducha Świętego według Bożego Słowa, musimy być natchnieni. Po prostu musimy być natchnieni. Tak jak pisarz czy poeta nie może nic napisać, bo na kartce jakieś pisze, parę słów napisze, zgniata i wrzuca do kosza. I znów pisze coś, zgniata i wrzuca do kosza. I cały kosz już jest pełny dookoła kosza, pełno papierków zgniecionych. Na co on czeka? Czemu on nie pisze? Przecież ma komputer, czy maszynę do pisania, czy pióro do pisania. Czemu on nie pisze? Bo nie ma czego? Natchnienia nie ma. Prawda? Natchnienia nie ma. I ty jako chrześcijanin musisz działać pod natchnieniem. I to jest chyba logiczne, chyba proste, prawda? Jeżeli chcesz działać, jeżeli to ma być logiczne i na chwałę Bożą, musi być pod natchnieniem Ducha Świętego. I dlatego właśnie działamy pod natchnieniem Ducha Świętego. Dlatego spotykamy się na tym miejscu, żeby być napełnionymi Duchem Świętym i żeby w Jego mocy działać. Duch Święty jest wiedzą, Duch Święty jest mądrością, Duch Święty jest mocą. Duch Święty wie dokładnie, w jakim miejscu i jakie rzeczy należy powiedzieć. Ja mogę sobie Biblię otworzyć i w Biblii jest mnóstwo stron. Widzicie, jaka gruba jest Biblia? Widzicie, jaka gruba, prawda? A to tylko Nowy Testament. Widzicie? A Stary Testament jeszcze jest ponad dwa razy grubszy. Także widzicie, ile jest stron, ile jest słów w Biblii. I tu, w tej całej Biblii, znajdujemy natchnienie. Właśnie znajdujemy natchnienie. Ja mogę sobie usiąść i tą Biblię otworzyć i czytać. I co z tego? Wymyśleć coś sobie? Nie, czekam na natchnienie. I dopóki natchnienia nie mam, często siadam do przygotowania słowa i siedzę, czytam i siedzę, czytam. Żona coś przychodzi, coś potrzebuje i pyta się, no jak ci idzie? Ja mówię, nie mam nic. a siedzę już godzinę. Nie mam nic. Dlaczego? Bo nie przyszło jeszcze natchnienie. Bo Duch Święty jeszcze nie przyszedł. Czytać można i ono jest na korzyść człowiekowi, dlatego że to jest Słowo Boże. Ale musi przyjść natchnienie, żebym dokładnie wiedział, co Duch Święty chce, abyście wy usłyszeli, co Duch Święty poleca, aby przekazać zborowi. I to, co tutaj mam, to jest Słowo Boże, które Duch Święty przygotował na dzisiejszy wieczór. Konkretnie na dzisiejszy wieczór. Jana 15, rozdział 19-20 mówi, gdybyście byli z tego świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad Pana swego, jeśli mnie prześladowali, was prześladować będą. Jeśli słowo moje zachowali, wasze zachowywać będą. Dziwimy się nieraz, że ludzie nie przyjmują Ewangelii. A przyjmowali Ewangelię od Jezusa Chrystusa? Tak samo jak traktowali Jezusa Chrystusa, tak samo będą traktowali ciebie. Nie jest w tym nic dziwnego. Mnie prześladowali, was prześladować będą. Jeśli ciebie nie prześladują, a Jezusa Chrystusa prześladowali, to patrz raczej nie na to, że jest fajnie, że nie prześladują, ale patrz raczej na to, że coś jest nie tak. Zacznij się pytać Pana. Bo człowiek, jeżeli przypodobywuje się temu światu, to wtedy zaczyna być lubiany przez świat. Natomiast jeżeli czyni dokładnie tak, jak mu Bóg nakazuje, to wtedy nie jest lubiany przez świat. Jest wyszydzany, jest okpiony i ludzie się z nim nie zgadzają, są przeciwko niemu. Kochani, ja jak pracowałem kiedyś w latach 80. jeszcze w PZMocie jako mechanik samochodowy, to powiem wam tak. Każdy dzień w zasadzie wśród tych wszystkich kolegów mechaników to byli fajni ludzie, no całkiem w porządku. Do dzisiaj ich spotykam i ja jestem rozpoznawany, ja ich rozpoznaję, także no wszystko jest dobrze, w porządku. Ale nie byłoby takiego dnia, kiedy by oni czegoś nie powiedzieli, co jest przeciwko temu, w co ja wierzę. Nie było takiego dnia. Zawsze było coś takiego, co dla nich wydawało się śmieszne, dla nich wydawało się dziwne i czym próbowali mnie wyszydzić, prawda? Czy to mnie dziwiło? Nie, no wcale mnie to nie dziwiło. Ja po prostu odpowiadałem dokładnie tak, jak Słowo Boże mówi, dokładnie tak, jak w czasie kuszenia Jezusa Chrystusa na pustyni, Jezus Chrystus odpowiadał Słowem Bożym, prawda? No i my tak musimy odpowiadać, dlatego że ci ludzie nie mówią z własnych słów, tylko z natchnienia ducha nieczystego. I to musimy wiedzieć. Tak to właśnie jest. To w ustach ich znajdują się takie słowa, do których zostali sprowokowani przez ducha nieczystego. Nie mówię, że oni są owładnięci duchem nieczystym. Tylko duch nieczysty ma wpływ na ich życie. Podpowiada im coś. To jest tak, jak odpowiada uczeń w klasie, nie wie czegoś, a kolega mu podpowiada, prawda? Podpowiada i on wtedy wypowiada słowa. To nie są jego słowa, to są podpowiedziane słowa. I bardzo często tak ludzie się wypowiadają, występują przeciwko nam, nie swoje słowa wypowiadają, bo oni może nawet czasem później żałują, że tak powiedzieli, ale ktoś im podpowiedział i oni wtedy od razu rzucają hasło. No i to hasło jest zaczepką do tego, żeby kogoś zniesławić. Ale my musimy wiedzieć o tym, że jesteśmy w Bożych rękach. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zatracić w Gehennie. Dokładnie w oryginale jest użyte słowo Gehenna. Jakuba, 4 rozdział, 11-12 werset mówi, nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Widzimy? Jeżeli osądzamy, to Słowo Boże mówi, że stajemy w miejscu Boga. Czyli my stajemy w miejscu tego, który rządzi, który ma prawo do sądzenia. My, jeśli chodzi o zakon, nie mamy nic do osądzania, my mamy tylko do wykonania. I tu nie jest wcale tak, że w wojsku żołnierz dostaje rozkaz i co ma z tym rozkazem zrobić? Jedna możliwość tylko. Nie ma żadnej innej. Ani dyskusja, ani rozmyślanie, ani żadne inne działania, tylko wykonanie. Wykonanie. Nawet jeśli są jakieś trudności, to nie meldować o trudnościach, meldować o wykonaniu. Prawda? I musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to nie my rozkazujemy Jezusowi Chrystusowi, to On rozkazuje nam. My mamy wykonać to, co On do nas mówi. Słowo Boże używa takiego słowa dusza. Dusza. Oryginał mówi psychę. W Nowym Testamencie występuje to słowo w znaczeniu, po pierwsze, w znaczeniu życia. Czyhać na duszę, życie, poświęcić duszę, życie. Dzieje na przykład 15 rozdział, 26 werset mówi: ludźmi, którzy oddali dusze swoje dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oddali dusze swoje, czyli życie. Swoje życie oddali dla Jezusa Chrystusa Pana. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 10 werset mówi: lecz Paweł zszedł na dół, przypadł doń i objąwszy go rzekł: nie trwóżcie się, bo w nim jest dusza jego. Wiemy, o jaką sytuację chodzi, kiedy Paweł długo aż przeciągnął mowę swoją do północy, także nie przeciągajcie nigdy do północy, szczególnie jeżeli zgromadzeni nie jesteście na piętrze, bo jakby ktoś słuchał, gorąco było, okno było otwarte, to jak na parterze i ktoś wypadnie, to nic takiego, ale jeśli z piętra spadnie, to będzie tak, jak tutaj jest wydarzenie opisane, prawda? I kiedy Paweł dopadł do niego, czyli przerwał kazanie, i pobiegł na dół, i wybiegł na podwórko, i doskoczył do niego, zaczął pewnie słuchać, czy on żyje. I mówi: nie bójcie się, dusza jego jest w nim. Czyli życie jego. I tu właśnie Słowo Boże używa tego sformułowania, mówiąc o duszy. Mateusza 2, rozdział 20, werset mówi: mówiąc, wstawszy, weź dzieciątko i matkę jego, a idź do ziemi izraelskiej, albowiem pomarli ci, którzy szukali duszy dziecka. Czyli Herod, który chciał zabić Jezusa Chrystusa, który się urodził, jest powiedziane, że szukał duszy dziecka, czyli życia dziecka. Chciał je po prostu uśmiercić. 1 Jana 3,16 mówi... Mówi w znaczeniu osobowości, psychiki. Więc być załamanym na duszy, źle usposabiać, podburzyli i uczynili złymi dusze ich. Można doznawać lęku też. Moja dusza doznała lęku. Na przykład Hebrajczyków 12,3. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duszy utrudzeni. I tu chodzi o to, żebyśmy nie upadali w wewnętrznym naszym człowieku. Dalej, Dzieje Apostolskie, 14 rozdział, 2 werset mówi: lecz Żydzi, którzy nie uwierzyli, podburzyli i uczynili złymi dusze pogan przeciwko braciom. A więc zbuntowali ich, po prostu ich zbuntowali. Czyli tu jest użyte, że działali przeciwko nim, i zbuntowali ich duszę, czyli sposób ich myślenia, sposób ich działania został zbuntowany. Oni stali się przeciwnikami. Kiedy ludzie wszyscy zaczęli wołać: ukrzyżuj, ukrzyżuj go, nie chcemy chcemy Barabasza, nie chcemy Jezusa, to co tam się stało? Zostały ich dusze zbuntowane, ich myśli zostały skażone. I wtedy zaczynali wołać nawet większość przeciwko samym sobie. Taka psychologia tłumu się stała i oni wtedy po prostu zaczęli złych rzeczy prosić. Jana Ewangelia 12, rozdział 27, werset mówi: teraz dusza moja jest zatrwożona I cóż powiem, Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny, przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. I dlatego widzimy, że dusza jest używana, to słowo cały czas jest używane w wielu miejscach dla określenia wielu znaczeń. Po trzecie, może być używane to słowo w znaczeniu osoby żyjącej, człowieka lub zwierzęcia. Na przykład 70 osób, 70 dusz jest używane często. Stworzenie morskie, stworzenia w morzu posiadające duszę, życie. Dzieje 7 rozdział, 14 werset mówi, wtedy Józef posławszy przyzwał ojca swego Jakuba i całą swoją rodzinę w liczbie 75 dusz. I to spotyka się w Słowie Bożym takie sformułowania. W Dziejach Apostolskich 3:23 i stanie się, że każda dusza, która by nie słuchała tego proroka, będzie wygładzona z ludu. Czyli każdy człowiek, osoba, jako dusza. Dalej Dzieje 2:41, którzy wtedy wdzięcznie przyjęli słowa Jego, ochrzczeni są i przystało dnia onego dusz około 3000. To znamy to słowo, po prostu przyszli ludzie, którzy przyjęli Ewangelię. 3000 osób, byśmy dzisiaj powiedzieli. Wtedy jest używane było dusz. Objawienie 8:9 i zginęła w morzu trzecia część rzeczy stworzonych, które miały duszę. I trzecia część okrętów zginęła. A więc znów jako morskie stworzenia określone są jako dusza. I w czwartym znaczeniu to słowo dusza to jest takie różne inne sformułowania, które są określane przez słowo psyche. Każdy, czyli każda dusza. Powiem sobie, powiem do duszy mojej. Samego siebie, kto nienawidzi duszy swojej, w znaczeniu kto się nie zaprze samego siebie. Rzymian 13:1 mówi, każda dusza niech będzie zwierzchnością wyższym poddana, bo nie ma zwierzchności tylko od Boga. Te, które są zwierzchności od Boga, są postanowione. Łukasza 12:19 i powiem do duszy mojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pij, bądź dobrej myśli. Znamy to słowo o tym człowieku, który zburzył te stodoły, bo nie mógł pomieścić plonów, które uzyskał ze swoich pól i wybudował większe i później właśnie to mówi, żeby dusza jego radowała się. To jest znane słowo. I w Łukasza 14:26, jeśli kto idzie do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, nawet i duszy swojej, nie może być uczniem moim. A więc musimy wiedzieć, że to słowo jest używane często, aby dać do zrozumienia, że my jako osoba, jako człowiek, jako ciało musimy być poddani Bogu. Po prostu mamy być poddani Bogu. I to jest najważniejsze, dlatego bardzo często w psalmach są takie stwierdzenia, Dawid mówi, duszo moja, raduj się we wnętrznościach moich. I on mówi, do kogo on to mówi? No, zdawałoby się do samego siebie. Dlaczego? Dlatego, że często jesteśmy w takim nastroju, kiedy wcale nie chce nam się uwielbiać Pana. Różne okoliczności, różne sytuacje są, ale ważne jest, żebyśmy my jako duch, jako istota, która pochodzi od Boga, żebyśmy to my decydowali, co w naszym życiu ma się stać. Żebyśmy to my, wewnętrzny nasz człowiek, miał wpływ na naszą psychikę i miał wpływ na nasze ciało. Gdzie idziesz, co robisz, jak działasz, żebyś miał wpływ na swój język, bo człowiek, który potrafi trzymać na uwięzi swój język, to jest człowiek jaki? Znacie to słowo z Jakuba? Doskonały. Jeśli człowiek potrafi panować nad swoim językiem, to jest właśnie to pokazane tutaj. Jest ta mowa, żebyśmy to dobrze zrozumieli, że to jest ta mowa do duszy naszej. Mowa do siebie samego, wydawałoby się, prawda? Ale nasz duch musi mieć wpływ na naszą duszę i nasze ciało. Nasz duch musi trzymać na uwięzi na przykład nasz język. Bo język to jest, jak Jakub pisze, rozpalony przez piekło, prawda? Jakby koniec języka jest umieszczony w piekle i rozpalony przez ogień piekielny. I teraz, jeżeli nie będziesz trzymać na uwięzi, to tak jakbyś puścił konia samopas. A przecież konia nie puszczasz na samopas. Ty chcesz go używać do tego, do czego chcesz go używać. Jeżeli chcesz do wyścigów go używać, używasz do wyścigów. Jeżeli chcesz go do pracy używać, to używasz go do pracy, prawda? To ty masz rządzić koniem, a nie koń ma rządzić tobą. Nie, to ty masz rządzić twoim ciałem, a nie twoje ciało ma rządzić tobą. To nie to, co ciało chce, ty musisz mu dać, bo moje ciało chce tego, moje ciało chce tamtego, moje ciało chce to zrobić, moje ciało chce tamto powiedzieć. I to wszystko okazuje się, czy jesteś człowiekiem doskonałym, czy jesteś człowiekiem mądrym, czy jesteś człowiekiem roztropnym, jeżeli umiesz powstrzymać swój język, jeżeli umiesz powstrzymać swoje działania. I Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, po to są te wszystkie określenia na duszę, żebyśmy mieli to jasny ten obraz, ten jasny widok tego, co mamy robić. Jeżeli na przykład nie przychodzisz na nabożeństwo, nie przychodzisz na różne nawiedzenia duchowe, to dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że tak zadecydowałeś, prawda? Czyli albo uległeś duszy twojej, albo uległeś ciału twojemu, bo na przykład nie chce mi się, to ulegasz duszy swojej. Ale spać mi się chce, to już ulegasz ciału swojemu, prawda? Ciało moje tego chce i ciało moje tamtego chce. A duch najbardziej by, wiecie, czego chciał? Społeczności z Bogiem. Dlaczego? Bo tak został na początku stworzony. Został postawiony w raju i po to został stworzony i postawiony w raju, aby mieć społeczność z Bogiem. Jak myślicie, po co tam człowiek się znalazł? Żeby w imieniu Bożym sprawować rządy nad ziemią. Żeby rządzić na ziemi, po prostu Bóg mu to zlecił. I głównym celem obecności człowieka na ziemi, w raju, było to, że Bóg codziennie w powiewie porannym przychodził, aby mieć z człowiekiem społeczność. Dzisiaj Bóg przychodzi na to miejsce, by mieć z członkami tego zboru społeczność. I zobaczmy, ten czas, kiedy Bóg ma taką intymną, osobistą społeczność, to jest głównie wtedy, kiedy przemawia do nas i kiedy Duch Święty przewiewa miejsce, w którym się znajdujemy. I dlatego albo rządzisz twoim ciałem, albo rządzisz twoją duszą, albo nie rządzisz. I wtedy to wszystko, co w tym świecie, rządzi tobą. Zobaczmy, Dawid, kiedy wprowadzano Arkę do Jeruzalem, co robił? Obnażył się i skakał, tańczył przed Arką, jak Arkę wprowadzano. Natomiast jego żona, Mikal, córka Saula, popatrzyła na to wszystko i wzgardziła nim. Dlaczego? Bo powiedziała, jak, proszę bardzo, pan obnażył się przed swoimi sługami, przed swoimi niewolnicami i zachowywał się jak jakiś chłystek, jak jakiś niemądry człowiek. Ona patrzyła na to według tego, co oczy widzą, według tego, co ludzie oceniają. On patrzył na to, do czego pobudzał go duch. Duch go pobudzał, więc on się tak zachowywał. I my możemy zachowywać się na tym miejscu bardzo dziwnie z pobudzenia Bożego Ducha Świętego. Jeśli będziemy się zachowywać w dziwny sposób z pobudzenia duszy naszej, to wtedy faktycznie będzie dziwnie. Ale my mamy się zachowywać z pobudzenia naszego ducha. Duch musi mieć coś do powiedzenia w naszym życiu. Ja moją duszę podbijam w niewolę. Moje myśli trzymam na uwięzi, pisze apostoł Paweł. Trzymam na uwięzi. A więc jest możliwe, że twoje myśli będą trzymane w ryzach. Tak jak koń przez uzdę z lejcami. Będziesz trzymał swoje myśli, będziesz trzymał swój język i nie dopuścisz do tego, żeby z twoich ust wychodziło coś, co nie chwali Pana. I takie powinno być rozeznanie tych wszystkich rzeczy. Pan może ciało nasze zatracić w Gehennie. Dlatego bądźmy roztropni i rozważni. Czyli może zniszczyć, zgładzić, zabić, zagubić, stracić, ginąć, umierać, zagubić się i zaginąć. W Nowym Testamencie zatracić odnosi się nie tylko do zatraty życia fizycznego, ale również na przykład to słowo jest używane do zgubionych owiec, zatracone, zgubione owce, straconej nagrody, zniszczonego bukłaka z winem, kiedy to jest powiedziane o tym wlewaniu nowego wina do starych bukłaków. Może być również związane ze zniszczeniem ducha nieczystego. W Łukasza 4:34 jest powiedziane, mówiąc: ach, cóż my z Tobą mamy, Jezusie Nazareński, przyszedłeś, abyś nas wytracił. Znam Cię, ktoś jest, żeś On święty Boży. Kto to mówi? Duch nieczysty. Czyli Jezus Chrystus przyszedł, aby ich wytracić. Dalej Marka, 1:24 mówi, mówiąc: ach, cóż my z Tobą mamy, Jezusie Nazareński, przyszedłeś, aby nas wytracił. Znam Cię, ktoś jest, żeś On święty Boży. Dlatego wiemy, że to słowo może odnosić się też do wyniszczenia ducha nieczystego. Dlatego, że zatracenie w Gehennie to jest też zatracenie duchów nieczystych. Może się też odnosić do utraty życia wiecznego. Gehenna to jako utrata życia wiecznego. Jakuba 4:11-12 mówi: nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon, osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Czyli czytamy te wersety w aspekcie utraty życia, bo Jezus Chrystus, Bóg Wszechmogący, może zbawić i może zatracić. Dlatego zbliżamy się do kogoś, kto może nas błogosławić, to bardzo obficie, może nas prowadzić Duchem swoim świętym, ale może nas też zatracić. Dlatego mamy tak żyć, abyśmy się Jemu podobali. Jana 6:39 mówi: a to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. My jesteśmy powierzeni w ręce Jezusa Chrystusa przez Boga Ojca. I Jezus Chrystus tak postępuje i w taki sposób działa wobec ciebie, wobec mnie, abyś nie zginął, żebyś nie został zatracony. A więc staranie Jezusa Chrystusa nie idzie tylko w tym kierunku, aby nas na czymś przyłapać, że coś nie tak robimy. I żeby użyć wszelkich możliwych sposobów, żeby nas zniszczyć. Czy Jezus Chrystus może użyć jakiegoś sposobu, żeby nas zniszczyć? Bez żadnego problemu. Jeśli chce jakąś niedoskonałość w twoim czy w moim życiu znaleźć, to ile czasu musi szukać? W okamgnieniu. Momentalnie znajdzie. Czyli jest staranie ze strony Jezusa Chrystusa, aby ciebie zatracić? Nie, aby ciebie zbawić. On wszystko robi, żeby przed obliczem swojego Ojca przyprowadzić i postawić ciebie jako osobę wybawioną, doskonałą, okrytą Jego szatą, żebyś miał wszystkie grzechy przebaczone. On troszczy się o to, żebyś stanął przed obliczem Bożym w doskonałości. To jest Jego staranie. A więc współpracujmy z Jezusem Chrystusem. Współdziałajmy z Jezusem Chrystusem. Jana 12:25 mówi: kto miłuje życie swoje, utraci je. A kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Czy to znaczy, że mamy siebie nienawidzieć? Mamy nienawidzieć tego życia na tym świecie. W niedoskonałości, w brudzie, w grzechu, we wszelkich złych działaniach demonów. My mamy od tego uciekać, my mamy od tego się oddzielać. Co to znaczy być świętym? To znaczy oddzielonym od tego świata. Święty to jest oddzielony. Po prostu oddzielony od tego świata. Jeśli się nie zaczniemy patrzeć na to wszystko, co dookoła nas jest, jako zepsute, a nie jako wspaniałe, nie jako radosne i pełne dobrych przeżyć, to pewnych rzeczy nie będziemy zauważać, a z biegiem czasu będziemy widzieć coraz mniej. Dzisiaj w kabaretach wyszydzają już coraz bardziej Jezusa Chrystusa, Boga. Nie wiem, czy zauważyliście. A będą wyszydzali jeszcze bardziej. Bo proroctwa wypowiedziane już w 73 roku, w 73 roku dokładnie o tym mówiły. Wiecie, kto to taki był? David Wilkerson? Słyszeliście o kimś takim? To on z natchnienia Ducha Świętego wypowiedział te proroctwa. Wypowiedział jasno i wyraźnie. W 1973 roku. W poprzednich latach ja nic takiego nie słyszałem w kabaretach. A teraz kabarety są zupełnie niemożliwe do oglądania i słuchania. Tak obrażają mojego Boga. Tak obrażają Jego sługi. I świat będzie szedł coraz do większej zgnilizny. Jeśli człowiek nie będzie zauważał tego, to będzie się pogrążał w ciemności i odejdzie całkowicie od słuchania Słowa Bożego, odejdzie całkowicie od wpływu Ducha Świętego na swoje życie. Dlatego musimy zwrócić na to uwagę. Musisz, jeżeli nie jesteś dotychczas człowiekiem, który panuje nad swoją duszą, panuje nad swoim ciałem, to musisz w najbliższym czasie coś z tym zrobić. Musisz zacząć pracować nad tym, aby odzyskać władzę. Musisz pracować nad tym, żeby nauczyć się rozkazywać swojemu ciału. Żeby nauczyć się rozkazywać swojej duszy. Raduj się, dusza moja, we wnętrznościach moich. Jak się nie chce radować, to ja jej rozkażę. I będzie się radować. Ja nie mówię, że masz przykleić sobie sztuczny uśmiech i cały czas pięknie się śmiać. Bo wiecie, jak się cały czas pięknie śmiejesz, to tu szczęki bolą. Tu zaczyna boleć. Spróbuj tak się śmiać przez godzinę, cały czas. To zobaczysz, jak ci szczęki rozbolą. Ale to nie na tym polega, że będziesz trzymał taką mimikę. Że będziesz trzymał taki wzorzec na swojej twarzy. Ty masz się radować w twoim wnętrzu. Masz do duszy swojej powiedzieć, żeby się radowała. Dawid to dokładnie zrozumiał. On już to wiedział, że to jest takie ważne i on to rozkazywał dla swojej duszy. Naucz się rozkazywać swojej duszy. Naucz się swoim nogom iść tam, gdzie mają iść według Słowa Bożego. Naucz się swojemu myśleniu iść w tym kierunku, w którym Bóg chce, aby twoje myślenie szło. To jest cała praca, którą w czasach ostatecznych musimy wykonać, abyśmy nie poszli razem z tym światem do Gehenny. Słowo Boże to wyraźnie określa, bo pójdziesz na kroczek malutki, a później dalej, dalej i dalej. Na razie będziesz się śmiał z jakichś żartów, które są troszeczkę gdzieś tam zaczepiające o Boga czy o Jezusa Chrystusa. I nie zobaczysz w tym nic złego i nie zatrzymasz siebie przed tym, żeby to słuchać i żeby to oglądać. Pójdziesz dalej i dalej i dalej, aż w końcu diabeł odciągnie cię całkowicie od Boga. I zaczniesz rozdzielać i powiesz, ale to jest humor. Tak naprawdę wewnętrznie ja zupełnie co innego myślę. To po prostu to są żarty. Czy można brać imię Boże nadaremno? Znacie przykazania? Nie będziesz brał imienia Bożego nadaremno. Czyli nie będziesz używał imienia Boga do żartów. Nie będziesz tego robić, bo to jest obrzydliwość przed Bogiem. to jest złamanie Jego przykazania. Czyli ci, którzy sobie tak żartują, łamią jedno z przykazań. Bardzo wyraźnie. I łamią też pierwsze przykazanie, będziesz miłował Pana Boga twojego z całego serca, swojego, z całej duszy, swojej, z całej siły twojej. To jest łamanie przykazania Bożego. Jeśli miłujesz kogoś, to nie będziesz się z niego nabijać. Wyobrażasz sobie mężu, że kochasz swoją żonę i cały czas sobie kpisz z niej. W towarzystwie, nie w towarzystwie zawsze ją wyszydzasz, zawsze ją ośmieszasz. Czy wyobrażasz sobie taką sytuację? I odwrotnie, żona męża. Kolega koleżankę. Kolega kolegę. Koleżanka koleżankę. Wyśmiewasz się po prostu. Czy to jest miłość? Jeśli miłujesz, to nie potrafisz czegoś takiego zrobić. Będziesz mieć szacunek. I dlatego musimy się nauczyć w tych czasach ostatecznych, bo proroctwa się wypełniają. Proroctwa się wypełniają i to proroctwo o tym, że będą ludzie szydzić z Boga, ono już nadchodzi wielkimi krokami. To, co było niemożliwe do pomyślenia kilka lat temu, to teraz jest już w użyciu. I będzie się nasilać i będzie się powiększać. Będą ludzie wyszydzać krew Jezusa Chrystusa. Zaczną się śmiać z krwi Jezusa Chrystusa. I dla wszystkich to będzie fajny ubaw. Doczekamy wkrótce takiego czasu. I patrzcie na to, bo to się zacznie dziać. A ty bądź czujny. A ty bądź czujny i się przyglądaj temu. I musisz mieć tą możliwość zadziałania na duszę swoją, powiedzieć, nie będę to słuchać. A ty nie będziesz tego słuchać. Musisz po prostu mieć wpływ na siebie samego. Duchu, który mieszkasz w tej czy w innej osobie. Musisz mieć wpływ na swoją osobowość. My najczęściej, najchętniej lubimy mieć wpływ na drugiego człowieka. A nie myślimy w ogóle o tym, że mamy panować nad sobą. W ogóle nie bierzemy tego pod uwagę. Rozważ to, przemyśl to i w świetle Słowa Bożego uczyń, co do ciebie należy. Bez woli naszego Ojca nic nie może się stać. Nie tylko bez Jego wiedzy, ale bez Jego woli. Jezus naucza, że Bóg opatrznościowo kontroluje czas i okoliczności nawet tak małych, znaczących wydarzeń, jak tu czytaliśmy, jak śmierć wróbelka. Nieraz gdzieś tam ulicą idziesz i widzisz martwego ptaka. Ja niedawno szedłem i widzę, tak pomiędzy drzewami leży nieżywa wrona. Nie mówię, że ja bardzo kocham te ptaki, bo dużo złego wyrządzają, ale to nie znaczy, że jestem wściekły albo jestem zadowolony, że nie żyje. Nie dlatego to mówię, tylko mówię, po prostu nie żyje. I wtedy od razu pomyślałem, no, bez woli Bożej byś żył dalej, ale ponieważ taka była wola Boża, to nie żyjesz. Widzimy? Musimy zdawać sobie sprawę, że Bóg kontroluje czas i okoliczności wszystkich zdarzeń dookoła nas i tego, co dotyczy nas. Tak, że liczba włosów na naszej głowie jest kontrolowana przez Jego suwerenną wolę. Ja mam więcej, Marek ma mniej. I to jest wola Boża. Radek też ma mniej. I nie myślcie, że sobie tak się to stało i Bóg o niczym nie wiedział. Właśnie po to jest to zapisane, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że Bóg wie o tym. Bóg o tym wie. Ludzie wymyślili sobie różne powiedzenie, że na mądrej głowie to włos się nie utrzyma. Czyli ja jestem głupi, bo mam dużo włosów. A Marek jest mądry, bo ma mało włosów. No i jakoś się pocieszajmy, no czemu nie? Dobrze. Także powiem tak szczerze, no po prostu bądźmy radośni w tym świecie, ale żebyśmy wiedzieli, że ten ptak w parku bez woli Bożej tam nie upadł. Że mniej czy więcej włosów na mojej głowie, to bez woli Bożej się nie dzieje. Tak jesteśmy przez Boga zaopiekowani. mamy tą Bożą opiekę, żebyśmy to wiedzieli. Boska opatrzność rządzi nawet najmniejszymi szczegółami oraz najbardziej doczesnymi sprawami. Takie objawy suwerenności Boga są niezwykle potężne i wszystkiego dotykają. I teraz najważniejsza rzecz, kto mnie wyzna przed ludźmi, ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie, ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Człowiek, który przyznaje się do Jezusa jako Pana, w trakcie swojego życia lub na łożu śmierci zostanie przyjęty przez Boga jako należący do Niego. W Łukasza w 12 rozdziale, 2 wersety 8 i 9 mówi tak: powiadam wam, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaś zaprze się mnie przed ludźmi, tego i ja się zaprę przed aniołami Bożymi. Wielu ludzi służyło Jezusowi Chrystusowi i wyznawało Go, ale ze względu na ludzi, ze względu na okoliczności nie wyznawali swojej wiary. W Nowym Testamencie jest to zapisane. I musimy uważać, bo może to być dla nas niebezpieczna sytuacja, że staniemy tam przed aniołami Bożymi, a Jezus Chrystus powie: Jego? Nie, ja Jego nie znam. Dlaczego? Bo myśmy też mieli obawy, żeby wyznać Jezusa Chrystusa przed ludźmi tu na świecie. Także zważmy na to, bo Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie mówi. Jest tu oczywiście mowa o definitywnym odrzuceniu Chrystusa prowadzącym do potępienia. Nie o takich tymczasowych wahaniach, jakie wystąpiły na przykład w życiu Piotra. To jest w Łukasza w 22 rozdziale 56 do 62 wersetu opisane. Jest mowa o grzechu, jakiego dopuszczają się ludzie, którzy przez strach, wstyd, zaniedbania, zwlekanie z decyzją lub miłość do świata odrzucają wszystkie dowody oraz objawy i inne uznają Chrystusa jako Zbawiciela oraz Króla, aż w końcu jest dla nich za późno. W Łukasza 22, 61, 62 jest powiedziane: Pan obróciwszy się spojrzał na Piotra i przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł: zanim kur dziś zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko płakał. Obyśmy my teraz płakali, a nie później. Bo później będzie strach i zgrzytanie zębów. Dlatego żałujmy teraz. Teraz zacznijmy pracować nad sobą. Bo jeśli wejdziemy do Królestwa Niebieskiego, to już będzie za późno, żeby nad sobą pracować. Dlatego rozkazuj sobie, bo jak z ciebie wychodzą niewłaściwe słowa, niewłaściwe czyny, niewłaściwe zachowania, nie przyjmujesz Bożego Ducha Świętego, a są nawet tacy ludzie, którzy sobie wyszydzają Ducha Świętego. Zaczynają mówić, że to w czasach apostolskich było tylko prawdziwe, teraz to absolutnie już nie jest prawdziwe. Mówienie językami skończyło się z chwilą śmierci ostatnich apostołów. Prorokowanie to tylko na kartach Pisma Świętego. Ci współcześni prorocy to wszystko oszuści. To są fałszywi prorocy, których trzeba ukamionować. I zaczynają patrzeć na życie nasze jak na odstępców. A my przecież bliżej Boga chcemy stanąć. Zaczynają niby to wołać do Boga, żebyśmy my się opamiętali. Z czego mielibyśmy się opamiętać? Z tego, że szukamy Boga? No tak, diabeł tego by bardzo chciał. Żebyśmy się opamiętali z szukania Boga. Żebyśmy się opamiętali z brania Ducha Świętego do serc naszych. Ale my nie damy się zatrzymać. Nie damy się oszukać. Po prostu pójdziemy tak, jak mówi Słowo Boże. Będziemy szukać Bożego oblicza. Będziemy przybliżać się do Niego. Będziemy wracać do raju. Do tego miejsca, gdzie jest społeczność z Bogiem. A więc zawracajmy z tych wszystkich dróg, w które zostaliśmy zapędzeni przez jakieś okoliczności życiowe, przez jakieś oszustwa demoniczne. Zacznijmy iść według tego, co Słowo Boże mówi. Stare Słowo Boże z 1563 roku. Z pierwszych wieków. Czy współczesne Pismo Święte. Może takie, które masz na komórce, a nie, to już nieprawdziwe, bo na komórce to już nie. Masz to samo Słowo. I to jest dokładnie to samo Słowo. I ono się nigdy nie zmieniło i nie zmieni. Do końca się nie zmieni. Aż z tej ziemi odejdziesz. Ono będzie ciągle to samo. Wszystko przemija, ale Słowo Boże nie przemija. Dlatego musimy iść według Słowa Bożego. Słowo Boże mówi jasno i wyraźnie. A w czasach ostatecznych wyleje ducha mojego na wszelkie ciało. Czujesz się niewszelkie? A jak jesteś wszelkie ciało, to na ciebie też wyleje Bóg ducha swojego w czasach ostatecznych. I co będą robić? Nie prorokować nie będą, bo to już zamknięty rozdział. Czy tak jest tam napisane? Wszystko, ale nie prorokowanie? Demony wyganiać będą. Prorokować będą. Na chorych będą kłaść ręce, a ci umrą. Widzimy? To, co było wtedy, to i dzisiaj jest. Dzisiaj są uzdrowienia? Są? Na pewno? Jesteście dowodem tego, że są Boże uzdrowienia. Jesteście też dowodem i świadkami tego, że jest Boże prorokowanie. Że jest czas, w którym na nas został wylany Boży Duch Święty. Dlatego będziemy iść w mocy Bożej, będziemy chodzić w Jego namaszczeniu, będziemy czekać na Jego pomazanie. Będziemy działać i mówić tak, jak chce Pan. I będziemy trzymać nasze ciało i naszą duszę w niewoli. Bo inaczej to wyjdzie i narobi najprzeróżniejszego bałaganu. Amen? Amen.